Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Janusz Kotański, nowy ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej, złożył dziś na ręce papieża listy uwierzytelniające. Franciszek przyjął także obejmujących swoje funkcje przy Watykanie przedstawicieli Francji i Kuby.
Jutro Ojciec Święty rozpocznie podróż apostolską do Armenii. Dziś na Twitterze prosił o modlitwę w tej intencji.
Trzeba zapewnić skuteczność porozumienia rządu Kolumbii z lewackimi partyzantami z FARC, powiedział przewodniczący tamtejszego episkopatu, komentując podpisanie historycznego dokumentu.
Witamy 23 czerwca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież przyjął na audiencji prywatnej nowego ambasadora Polski przy Stolicy Apostolskiej. Listy uwierzytelniające złożył 59-letni Janusz Kotański. Jest on żonaty i ukończył w 1983 roku studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Był nauczycielem w liceum, a następnie pracował m.in. w Archiwum Państwowym, Ministerstwie Kultury i Sztuki, Instytucie Pamięci Narodowej oraz Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego.
Nowy polski ambasador przy Watykanie jest autorem opracowań o stanie wojennym, kardynale Wyszyńskim i błogosławionym księdzu Popiełuszce, jak też wielu artykułów z historii Polski i Włoch. Janusz Kotański uczestniczył też w tworzeniu szeregu wystaw, w tym ekspozycji Muzeum Świętego Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii, niedawno kanonizowanego.
Na audiencji nowy polski ambasador rozmawiał z Ojcem Świętym m.in. o jego planowanej już wkrótce podróży do naszego kraju, a także o swoim projekcie Koalicji Sumień. Tak mówił o tym przed naszym mikrofonem.
Spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem było niezwykle wzruszające dla mnie i czułem szczerość i ciepło Ojca Świętego. Mówiliśmy o jego rychłym przyjeździe na Światowe Dni Młodzieży. Po skończonej rozmowie, no chyba to świadczy o jej atmosferze, powiedział, że drzwi Watykanu i jego drzwi są dla mnie zawsze otwarte, na co ja odpowiedziałem, że wobec tego będę nadużywał jego uprzejmości. I tak się rozstaliśmy. Na mnie Ojciec Święty, z którym nie miałem okazji wcześniej rozmawiać, wywarł wrażenie po pierwsze swoim wielkim ciepłem, to było widać i czuć, a z drugiej strony czułem też, że Polska jest dla niego ważna, że zna naszą historię, o czym zresztą powiedział, że wie, że wiele wycierpieliśmy. Ja ze swej strony powiedziałem za to, że oczekujemy na Ojca Świętego, żeby znów rozpalił ten płomień miłosierdzia, ten płomień miłości, płomień wiary, który zgodnie z proroctwem świętej Faustyny, ta iskra z Polski wyszła. I tę iskrę potem rozpalił święty Jan Paweł II. Przedstawiłem swoją wizję pomocy Ojcu Świętemu w postaci stworzenia jakby koalicji sumień opartej na judeochrześcijańskiej cywilizacji, na greckiej filozofii, na rzymskim prawie. Ojciec Święty spojrzał znów na mnie bardzo uważnie, ma takie głębokie spojrzenie i powiedział: tak, to są te kolumny, na których należy się opierać.
Ponadto papież przyjął na audiencjach prywatnych nowych ambasadorów Francji i Kuby przy Stolicy Apostolskiej, którzy złożyli listy uwierzytelniające.
Francuski ambasador Philippe Zeller ma 63 lata, ukończył studia z zakresu handlu i administracji, po czym podjął pracę na placówkach dyplomatycznych i w innych instytucjach rządowych. Był m.in. ambasadorem kolejno na Węgrzech, w Indonezji i w Kanadzie.
Natomiast nowy przedstawiciel Kuby przy Watykanie, Jorge Quesada Concepcion, ma 55 lat, odbył studia w dziedzinie relacji międzynarodowych, prawa międzynarodowego, integracji europejskiej i administracji publicznej. Następnie był w kubańskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych funkcjonariuszem Dyrekcji do Spraw Europy i pracował w różnych placówkach dyplomatycznych, będąc m.in. ambasadorem kolejno w Grecji i w Turcji.
Proszę, byście towarzyszyli mi modlitwą w mojej podróży apostolskiej do Armenii, pisze Franciszek na Twitterze w przededniu swej wizyty w tym kraju. Tymczasem w Armenii trwają ostatnie gorączkowe przygotowania do przyjęcia go. Na ulicach pojawia się coraz więcej plakatów z hasłem papieskiej pielgrzymki oraz biało-żółtych flag Watykanu. W ormiańskich mediach można zobaczyć reportaże o Franciszku, które podkreślają, że nazwał on turecką rzeź Ormian z początku XX wieku ludobójstwem.
W stolicy Armenii, Erywaniu, robi się coraz świąteczniej. Uśmiechnięty papież Franciszek, sam lub z patriarchą Karekinem II, spogląda z plakatów na głównych ulicach miasta. Plakaty zostały także umieszczone wzdłuż całej drogi, która prowadzi z Erywania do Eczmiadzinia, duchowej stolicy wszystkich Ormian. Gorączkowe porządki trwają też w zabytkowym klasztorze Hor Virap, skąd pielgrzymi mają piękny widok na górę Ararat. Czego spodziewają się Ormianie po tej wizycie? Najczęściej pada słowo pokój. Pokój z Turcją i z Azerbajdżanem. Mówi Ani Hayrian.
Jako Ormianka czuję radość i wzruszenie, że tak ważna osoba przybywa do mojej ojczyzny. Dzięki papieżowi nasz kraj stanie się bardziej znany. Ponadto jego wizyta przy pomniku rzezi Ormian ponownie skoncentruje uwagę świata na problemie ludobójstwa. Spodziewamy się, że będzie modlił się o pokój dla całego świata, a także dla Armenii.
Z Erywania ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Trzeba wyraźnego znaku, że porozumienie jest efektywne, a nie tylko symboliczne, powiedział arcybiskup Luis Castro Quiroga po tym, jak negocjujący w stolicy Kuby przedstawiciele kolumbijskiego rządu i rewolucyjnych sił zbrojnych Kolumbii zapowiedzieli na dziś podpisanie ugody o zawieszeniu broni i wstrzymaniu działań zbrojnych. Przewodniczący kolumbijskiego episkopatu zaproponował, by lewaccy partyzanci publicznie złożyli i zniszczyli broń. Nawiązując do pogłosek, że FARC znowu zajmie miasta, arcybiskup Castro Quiroga podkreślił, iż efekty porozumienia muszą być od razu widoczne i Kolumbijczykom trzeba dać pewność pokoju.
Uczestnicy rokowań trwających w Hawanie od blisko 4 lat zapowiedzieli udział prezydentów Kolumbii, Kuby, Chile i Wenezueli oraz sekretarza generalnego ONZ w ceremonii złożenia podpisów. Z szefem państwa udał się tam również przewodniczący kolumbijskiego episkopatu. Porozumienie ma zakończyć trwający od pół wieku krwawy konflikt w Kolumbii, który spowodował ponad 200 tysięcy ofiar śmiertelnych, w tym 80% cywilnych.
Obrona życia i rodziny nie oznacza dyskryminacji ani promowania nienawiści. To główne przesłanie specjalnego listu Episkopatu Boliwii. Został on opublikowany m.in. w związku z odbywającymi się w tym kraju marszami dla życia i rodziny. Są one urządzane przez organizacje pozarządowe, mają jednak pełne poparcie miejscowego kościoła.
Kościół katolicki wyraża zdecydowaną dezaprobatę wszelkich aktów dyskryminacji i przemocy, w tym homofobii, a także potwierdza, że wszyscy ludzie winni być docenieni i szanowani w swej wewnętrznej godności, gdyż zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, czytamy w dokumencie biskupów. Zaznaczają oni w ten sposób, że ich zdecydowany sprzeciw wobec ideologii gender, która atakuje rodzinę będącą fundamentem społeczeństwa, nie oznacza dyskryminacji ani szerzenia nienawiści.
Episkopat Boliwii sprzeciwia się tym, którzy próbują wywołać w tym punkcie konflikt społeczny. Apelują zatem, by w trosce o rodzinę kierować się przede wszystkim wartościami godności, sprawiedliwości i dobra wspólnego. Warto przypomnieć, że pod koniec maja parlament tego kraju przyjął ustawę o tożsamości. Pozwala ona na zmianę w dokumentach imienia i płci konkretnej osoby. Jedynym obostrzeniem jest to, że zmianę taką można przeprowadzić tylko raz w życiu. Biskupi widzą w tym zagrożenie dla instytucji rodziny.
Małżeństwo osób tej samej płci nie jest małżeństwem ani rodziną, lecz jest promowaniem społecznego chaosu, pisze biskup Felipe Arzimedi Esquivel w nocie opublikowanej na portalu Konferencji Episkopatu Meksyku. Dokument ten jest odpowiedzią na propozycję prezydenta tego kraju, aby w konstytucji umieścić prawo do małżeństwa osób homoseksualnych.
Bez rodziny, czytamy dalej w przesłaniu meksykańskiego biskupa, nie ma nadziei na przyszłość. Nikt nie może myśleć, że osłabienie rodziny jako społeczności naturalnej opartej na małżeństwie jest czymś, co społeczeństwu przynosi korzyści, dodaje ordynariusz diecezji San Cristobal de las Casas, cytując słowa papieża z adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia. Następnie biskup Esquivel zachęca, aby promować rodzinę nie tylko broniąc tego, że jest ona zbudowana na nierozerwalnej jedności kobiety i mężczyzny. Trzeba też dbać o to, co buduje małżeństwo. Miłość, dialog, odpowiedzialność i wychowanie do życia wartościami wynikającymi z wiary.
Pomimo głębokiego kryzysu, Brazylia intensywnie przygotowuje się do olimpiady. Włącza się w to również Kościół. Archidiecezja Rio de Janeiro podjęła się m.in. koordynacji międzyreligijnego ośrodka w wiosce olimpijskiej. Episkopat natomiast promuje przy okazji olimpiady walkę z korupcją i różnorodnymi formami niewolnictwa.
Spośród wielu zamierzeń tutejszego kościoła, który pragnie być obecnym podczas Igrzysk Olimpijskich, należy zasygnalizować inicjatywę duszpasterstwa turystyki Konferencji Episkopatu. Inicjatywa ma na celu wzbudzenie wśród społeczeństwa, sportowców, gości olimpijskich większego szacunku dla drugiego człowieka, jak też zwalczania wszelkich przejawów handlu ludźmi i korupcji. Portale społecznościowe internetu stają się dla kampanii To jest nasze marzenie olimpijskie najlepszym środkiem dotarcia do największej liczby osób. Ksiądz Manuel Filio, koordynator krajowy duszpasterstwa turystyki, zaznacza, że Kościół poprzez portale społecznościowe jest obecnym w tym czasie przygotowań do olimpiady, aby wzbudzać wśród ludzi większe poszanowanie dla godności człowieka. Ponadto poprzez zainicjowaną kampanię zamierza się ułatwiać i pogłębiać dialog wśród różnorodnych kultur i religii obecnych w trakcie zbliżającej się olimpiady. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego księdzica Malczewski Chrystusowiec.
Caritas w Wietnamie bardzo zaangażowała się w pomoc osobom chorym na AIDS, które w tym kraju często są spychane na margines społeczeństwa. Obejmuje to rozdawanie lekarstw, uwrażliwienie ludzi na tę chorobę, czy też przywracanie godności chorym. Setki wolontariuszy Caritas pracuje już z zarażonymi wirusem HIV, a także uczy młodych, jak odpowiadać na chorobę zarówno od strony ludzkiej, jak i medycznej.
Na przykład w diecezji Haiphong, gdzie w ostatnich latach bardzo wzrosła liczba zachorowań, parafie poszukują dobroczyńców czy organizacji mogących pomóc w opiece nad chorymi, w zintegrowaniu ich ze społeczeństwem i w usamodzielnieniu się. Diecezja organizuje także kursy dla narzeczonych, aby z jednej strony uczyć ich katechizmu, a z drugiej zapobiegania zarażeniu się wirusem HIV. Powstały także domy opieki dla sierot i dla dzieci rodziców chorych na AIDS. Nie dajemy im tylko pomocy materialnej, ale także wzmacniamy je duchowo, mówi dyrektor Caritas. Tworzymy solidarną wspólnotę, wspierając się nawzajem w modlitwie. Wietnamscy chorzy na AIDS często są bardzo biedni i odizolowani od społeczeństwa, a nawet jeśli dyskryminacja tych ludzi zmniejsza się, to ciągle pozostają oni dotknięci chorobą i pozbawieni opieki lekarskiej. Nie mogą nawet szukać pracy, by się utrzymać. Według danych sprzed 2 lat w Wietnamie było zarażonych wirusem HIV 250 000 osób.
Pod względem liczebności rosyjscy prawosławni zajmują 2 miejsce na świecie po wiernych Kościoła rzymskokatolickiego, powiedział metropolita Hilarion Aufiejew. Przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego podał dane statystyczne dotyczące rosyjskiego prawosławia.
Według informacji metropolity Hilariona, rosyjskie prawosławie liczy 193 diecezje, 354 biskupów, około 35 tysięcy świątyń, tyleż samo kapłanów i prawie 5 tysięcy diakonów. Hilarion Aufiejew dodał, że poczynając od 1988 roku, czyli milenium chrztu Rusi, patriarchat moskiewski statystycznie reaktywował działalność 3 świątyń dziennie. Z dumą stwierdził, że takiego przyrostu ilości świątyń nie było nigdy w historii. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.